Czym jest życie wieczne? Jest to moja druga pogadanka na temat człowiek, niebo i piekło. Wcześniej mówiliśmy o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią, dzień, w którym umarła śmierć. A teraz, czym jest życie wieczne? Zazwyczaj zbawienie, dostąpienie wiecznego życia albo wejście do nieba utożsamia się z wieczną egzystencją. Dlatego, że dla nas tym życiem właściwym jest to, co mamy teraz i co tracimy wraz z naszą śmiercią fizyczną, naturalną. A otrzymamy je znów w darze dzięki Jezusowi w dniu zmartwychwstania. I pamiętamy wszyscy takich trzech ludzi, którzy występują w Ewangeliach, dwaj i jeden w Dziejach Apostolskich. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, Łukasza, rozdział 18, mówią nam o pewnym dostojniku, o młodym człowieku, który przybiegł do Chrystusa, padł przed nim na kolana i zapytał go: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Natomiast u Łukasza, rozdział 10, jest mowa o pewnym uczonym w prawie, w zakonie. I on, chcąc wystawić Jezusa na próbę, rzekł: nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? A więc odziedziczyć, tutaj dostąpić. Natomiast Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, to jest ta słynna historia, gdy Paweł i Sylas byli w więzieniu i gdy się tam zatrzęsły posady tego więzienia, drzwi się otworzyły i ten właśnie stróż więzienny chciał popełnić samobójstwo. I wtedy, gdy Paweł się do niego odezwał, on zapytał: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A więc tamci Żydzi mówili o odziedziczeniu życia wiecznego, o dostąpieniu życia wiecznego, a ten mówi, abym był zbawiony. Już zupełnie inaczej ten Rzymianin, poganin mówi niż tamci Izraelczycy. Jak się okazuje, ten bogaty dostojnik, który przybiegł do Pana Jezusa, przedłożył nad to życie wieczne, nad to dziedzictwo, jak mówi, żywota wiecznego, przedłożył swoje ziemskie bogactwo i ważniejsza była dla niego miłość siebie samego niż miłość Boga i bliźniego. Uczony w piśmie usłyszał, że tym pierwszym przykazaniem, najważniejszym, jest miłość Boga i bliźniego i to daje wieczne życie. No ale oczywiście on tylko chciał Pana Jezusa wypróbować i się wymówił, że niby nie wie, kto jest jego bliźnim. Natomiast stróż więzienny, poganin, Rzymianin, bez wahania od razu zadeklarował swoje zawierzenie Jezusowi, którego głosili Paweł i Sylas. Podobnie było i z Szawłem, który zbawienie miał otrzymać poprzez tych, których prześladował. Bo tam właśnie pod Damaszkiem, w drodze, gdy miał tę wizję Jezusa, od razu powiedział: co mam czynić, Panie? I usłyszał: powstań i idź do Damaszku, a tam ci wszystko powiedzą, co ci jest przeznaczone, żebyś uczynił. A więc taka natychmiastowa deklaracja. Szaweł nie mówi o żadnym dziedziczeniu, czyli że ma jakieś prawa i chciałby teraz z tych praw skorzystać. Nie mówi o dostąpieniu, jakby coś na niego czekało, było gotowego, ale widzimy, od razu się pyta, co mam uczynić i z gotowością poszedł do tych, których prześladował, poszedł, aby od nich przyjąć nauki, co czynić dalej. Więc duży element pokory widzimy u Szawła. I takie chciałem przywołać wypowiedzi, trzy wypowiedzi u apostoła Jana w jego Ewangelii, a później taką jedną znaczącą z jego pierwszego listu. I 5 rozdział, 24 napowiada, że Jezus z całym przekonaniem zapewniam was, albo zaprawdę, kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne. I nie idzie na potępienie, ale przeszedł ze śmierci do życia. I spójrzmy teraz tutaj na tę kolejność tej wypowiedzi. To mówi przecież sam Zbawiciel, sam Bóg Wszechmogący, objawiony w Chrystusie Jezusie. A więc to nie Jan mówi, ja tak trochę polemizuję, bo jak sobie czytam tutaj i słucham, to teologowie cały czas mówią, Mateusz mówi to i to, Jan mówi to i to, Marek to i to, Piotr mówi to i to, i tak cały czas autorów wymieniają, zamiast powiedzieć, że Jezus w Ewangelii Jana, w Ewangelii Mateusza powiedział to i to. Więc chciałem tu uczulić, ażebyśmy nie deprecjonowali słów Pana Jezusa, przypisując ich tylko autorom poszczególnych Ewangelii czy listów. A więc listów. Dlaczego powiedziałem listów? Tak jeszcze się cofnę. Dlatego, że tam Duch Święty przez Pawła na przykład, czy przez Piotra coś mówi. To nie Piotr i Paweł sam sobie wymyślili. To Duch Święty przez nich mówi. I to mówi oczywiście Paweł i Piotr, ale z inspiracji Ducha Świętego. Dlatego też i cała Biblia, Nowy Testament są spójne z sobą, bo tam właśnie natchnienie Ducha Świętego. Dlatego trzymamy się dokładnie, kto mówi, a nie kto opisał. I stąd Pan Jezus powiada, że kto słucha mojego słowa, nie słowa apostoła Jana, mojego słowa, i wierzy temu, który mnie posłał, ten ma, już teraz ma wieczne życie. I już teraz nie idzie, czyli że się idzie normalnie, się idzie na potępienie, czyli się zdąża do sentencji sądowej, sądowego wyroku. Potępienie w sensie wydania wyroku, gdy nadejdzie ta chwila. Ale już przeszedł ze śmierci do życia. To jest Jan, 5 rozdział, 24. Albo Jan, 6 rozdział, 47. Zapewniam was, kto wierzy, ma życie wieczne. Albo rozdział 17 jest piękny rozdział. Ja tutaj mam bardzo obszerny konspekt, aż 11 stronic mam, a wykorzystam chyba tylko 4, gdy będę przemawiał, ale załączę nie do tego kazania, dlatego że ja te konspekty załączę trochę później, dlatego że mam ich aż 10 tych różnych zagadnień i czasami się one krzyżują i stąd ja muszę selekcjonować, co ma być w danym konspekcie. Dlatego wy wybaczcie, że konspekty się jeszcze nie ukazują. Ale tutaj będzie właśnie tam dalej studium biblijne na temat całego rozdziału 17. Ten słynny rozdział, gdzie zawsze wszyscy mówią, abyście byli jedno. Że Jezus nakazał, aby się modlił o jedność Kościoła. To nie jest tak do końca. On się nie modlił, nie nakazuje. On tylko mówi, jakie są skutki tej jedności w tym całym rozdziale 17. Dlatego polecam ten konspekt, gdy on się już ukaże i tamto studium do osobistego sobie przejrzenia. I właśnie w pierwszych wersetach tego rozdziału 17 Ewangelii Jana Jezus mówi, Ojcze, podobnie jak dałeś mi władzę nad każdym człowiekiem, aby wszystkich, których mi powierzyłeś, bym dał im wieczne życie. A więc Jezus otrzymał władzę nad każdym człowiekiem, i tym, których Ojciec mu powierzy, to jest bardzo ważne, czyli nie każdemu człowiekowi, ale tych, których Ojciec mu powierzy, by im dał wieczne życie. Od razu, już teraz, na tej ziemi, bośmy wcześniej czytali, że już ma, już przeszedł, teraz. I wiersz trzeci powiada, że na tym zaś polega życie wieczne. Właśnie, co to jest wieczne życie? I prostą odpowiedzią jest 17 rozdział 3 wiersz. To jest prosta, taka fajna definicja. Życie wieczne, by poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Więc to jest wieczne życie, poznać. Ale poznać nie intelektualnie, nie w drodze jakiegoś wytropienia. Pamiętacie, ja nieraz tego używam określenia, które Paweł w liście do Rzymian, on tam tylko raz się pojawia ten wyraz z dziedziny łowiectwa, gdy się tropi zwierzynę. A więc nie chodzi, żeby wytropić, poznać w sensie intelektualnym, ale poznać tak, jak Adam poznał Ewę, żonę swoją. Poznać, czyli wzajemnie się przeniknąć, dotrzeć do wnętrza i poznać od środka. Jak apostoł Paweł mówi, że upodobało się Ojcu objawić we mnie swego Syna, więc przeniknąć się wzajemnie. A więc, aby poznać Boga, prawdziwego Boga, jedynego, i Jezusa Chrystusa, czyli Zbawiciela, Boga Zbawiciela. I teraz spójrzmy na pierwszy list Jana. I tam są ciekawe w ogóle sprawy w tym pierwszym liście, pierwszy rozdział i inne, ale to jest rozdział piąty w tej chwili. A świadectwo jest następujące. Bóg dał nam wieczne życie. To jest już post factum. To już jest list pisany do zborów w jakieś, nie pamiętam teraz dokładnie, ale ponad 20 lat, już 30 lat po Chrystusie, po jego odejściu z tej ziemi. A więc to już jest po faktach, gdy się ludzie nawracają, już żyją i już to się odbywa przez dłuższy okres. Więc Bóg nam dał wieczne życie, nie da w przyszłości. To życie jest w Jego Synu. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. A więc poznać Boga i Chrystusa, Ojca i Jezusa, poznać, to jest życie wieczne. I kto ma, to ma. Kto nie ma, to nie ma. To wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, napisałem, abyście wiedzieli. Tu właśnie jest to znów ważne. Wiedzieli, że macie życie wieczne. I trzeba zrobić taką bardzo istotną uwagę, że nie wolno mieszać życia wiecznego z wieczną egzystencją. Tu nie chodzi o to, że mamy egzystować sobie wiecznie. Teraz tylko lat kilkadziesiąt, a potem już będzie bez ograniczeń. To nie o to chodzi. Dlatego, że wieczne życie, to o czym mówi nam Nowy Testament, o czym mówi Jezus Chrystus i Jego apostołowie, to nie jest egzystencja, długa egzystencja, nieograniczona egzystencja. Wieczne życie jest to udział w życiu samego Boga. To mocno podkreślam. To jest jakość, a nie czas. Życie wieczne oznacza, że ja otrzymuję udział, współuczestnictwo w życiu Boga. I stąd pierwszy list Jana, ale pierwszy rozdział. Już nie piąty, ostatni, ale pierwszy rozdział. I spójrzmy na pierwsze wersety. To wam oznajmiamy, co było od początku. Cośmy usłyszeli o słowie życia. Co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce. Bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione. Spójrzmy, jak to dokładnie, precyzyjnie jest powiedziane i tu nie ma co kombinować. Po prostu to są fakty. Fakty, które w nas wytwarza Słowo Chrystusa. Gdy my Jemu wierzymy, wierzymy temu, którego On posłał, otrzymujemy udział właśnie w tym Bożym życiu. I to się nazywa wieczne życie. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy, i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione. Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i słyszeli, abyście i wy mieli, uwaga, współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy mieć je z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Czy trzeba jakichś komentarzy szczególnych? To jest właśnie wieczne życie. Udział w życiu Bożym. Udział każdego oddzielnie I każdy oddzielnie, gdy jest, ma udział w Bogu, to wszyscy razem jesteśmy w tej wspaniałej jedności ciała Chrystusa, Kościoła. I tutaj odsyłam do tego studium biblijnego, które jest w tej dalszej części tego konspektu i rozdział 17 Ewangelii Jana, właśnie o tej jedności ciała Chrystusa razem z głową. Jan na przykład pisze w swoim pierwszym rozdziale, czwarty wiersz, w Nim było życie. W Chrystusie Jezusie, w Jego Słowie było życie, jest życie. Ono nie tylko było, ale cały czas ono jest. Ojciec ma życie sam w sobie, dał Synowi, by miał życie sam w sobie. Jan 5,26. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Jan 5,20. I to nie są jakieś twierdzenia filozoficzne. To są po prostu fakty, że Bóg jest, jestem, który jestem, wiekuisty. On ma w sobie wieczne życie, to życie jedyne, które jest źródłem wszelkiego innego życia i On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Jakie są warunki, aby to życie wieczne człowiek mógł otrzymać, czy też, jakbym powiedział, brać udział w tym wiecznym życiu, czyli w życiu Boga? Jakie są warunki? A więc jest konieczna wiara w Syna Człowieczego. Ewangelia Jana 3,15. Syna Człowieczego trzeba uwierzyć. Potem w Syna Bożego, pierworodnego. Jan 3,16,36. I w Ojca, który Go posłał. Dalej trzeba spożywać chleb życia. Szósty rozdział Jana, wiersz 51. Ja jestem chlebem życia, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. I w ogóle o spożywaniu to można byłoby teraz tutaj też przynajmniej 15 minut opowiadać, ale ja się wstrzymam. A więc Adam i Ewa spożyli ten owoc, który im zaszkodził, dlatego że przekroczyli Boży zakaz, ale tam było inne drzewo życia, którego już im nie wolno było spożywać, dlatego że wtedy grzesznik by wiecznie istniał w świętym miejscu obok Boga. Dlatego też i został oddzielony przez grzech i od Boga, a Bóg oddzielił go też i od drzewa życia. Apokalipsa, rozdział ostatni, mówi nam również o rzece wody żywej i o drzewie życia. To będą jeszcze sprawy omawiane w przyszłości, będą też konspekty, wyjaśnienia, ale już dzisiaj zaznaczę, spożywanie jest czymś bardzo ważnym. Zatem, że tu nie chodzi o jakieś drzewo, nie chodzi o jakieś liście, tu chodzi o udział w życiu Jezusa Chrystusa przez wiarę, gdy spożywamy Jego Słowo. Chlebem życia jest Jego Słowo. I w wyniku tego człowiek ma udział w istocie tego, który ma na imię Jestem, który jestem, wiecznie trwający. I stąd jeść ciało Jezusa oznacza spożywać Jego Słowo, przez wiarę je wchłaniać w siebie, ma wiara w nas wnikać, Słowo Jego ma w nas wnikać, jak pisze list do Hebrajczyków, że Słowo nie wniknęło w nich przez wiarę, więc ma w nas wnikać to Słowo. Mamy mieszkać w Chrystusie, On ma mieszkać w nas. Jest mowa o chrzcie w Chrystusa, o chrzcie w Ducha, o wrastaniu w ciało, w Kościół, o jedności z Chrystusem w Nim, o jedności z członkami tego ciała nawzajem i mieć pokój, pokój ten Boży wzajemnie. Małżeństwo to jest, dwoje będą jedną istotą, a więc cały czas jest to wzajemne przenikanie się i jednym z elementów właśnie jest to spożywanie. A gdy coś jest na zewnątrz i my to spożyjemy, to, co było na zewnątrz, teraz jest wewnątrz nas. Dlaczego takie są silne akcenty właśnie na to? Dlatego, że to, co sprawiło utratę tego wiecznego życia, to jest grzech. Grzech, który wywołał uchybienie tego celu. Człowiek był przeznaczony do współuczestnictwa z Bogiem w jego życiu. Nie mówię w jego egzystencji, nie, ale w pełni tego wszystkiego, czym to wieczne życie jest. A powiemy jeszcze sobie, ja to dzisiaj zrobię też, opowiem, jakie są jego cechy charakterystyczne. A więc grzech wywołał rozdział między Bogiem a człowiekiem. I wszelki podział między źródłem życia a człowiekiem sprawia zawsze śmierć. W tym przypadku chodziło o śmierć duchową, gdy Adam utracił łączność z Bogiem, Ewa, i potem musieli się znaleźć na ziemi już skażonej, na ziemi przez Boga im darowanej, ale jednak rodzącej oset, pełnego trudu, i takim ich było później życie, które by można było nazwać życiem chybionego celu. Życie skażone, upadłe. Jak pisze Paweł, i wzdychamy, właśnie głęboko wzdychamy, bo jesteśmy utrudzeni tym naszym życiem. I właśnie w Chrystusie Jezusie, w tym drugim Adamie, następuje przywrócenie utraconej rzeczywistości. Jakiej rzeczywistości? Rzeczywistości trwania w tym, który wiecznie trwa, który jest wiecznie istniejący. Rzeczywistość trwania w Bogu. I w tym poprzednim naszym nauczaniu, dzień, w którym umarła śmierć, mówiliśmy o tym pierwszym Adamie i o drugim Adamie. Tu właśnie mamy w Chrystusie Jezusie przywrócenie tej jedności, a to właśnie jest warunek, abyśmy mieli udział w tym pełnym Bożym życiu. I stąd nieśmiertelność, czyli bytowanie bez początku i końca. Tego nikt nie ma, tylko Bóg, tylko Stwórca. On jest bez początku i bez końca, więc On jest jedyny nieśmiertelny. Ale jest inne wyrażenie i to będziemy omawiać szczegółowo za tydzień, gdy będziemy mówić o człowieku, niezniszczalność. Niezniszczalność jest cechą charakterystyczną dla bytów duchowych, które Bóg stworzył. One nie mogą być nieśmiertelne, bo są stworzone, a więc mają początek. Aniołowie, ludzie, ale są obdarzeni niezniszczalnością, dlatego że są to byty duchowe, nie byty materialne. I stąd, gdy Biblia mówi, a szczególnie gdy Jezus Chrystus o tym mówi, a później apostołowie już za nim, ma nastąpić wieczne potępienie, czyli nadanie tego wiecznego wyroku, gdyż człowiek się odciął od Boga, od źródła życia, to oznacza, że człowiek ponosi skutki tego odcięcia. Otrzymuje wyrok sądowy, ale to nie Bóg go będzie torturował, lecz skutek odcięcia się od Boga, skutek nieprzyjęcia możliwości, szansy przyłączenia się powtórnego do tego życia, skutkuje właśnie tymi wszystkimi strasznymi rzeczami, które po prostu są wynikiem, tak jak dzisiaj na ziemi mamy te trudności życiowe, są wynikiem, żeśmy się od Boga odcięli w Adamie, a potem w Chrystusie, żeśmy się nie dali przyłączyć. I stąd to są skutki odrzucenia Zbawiciela. I to są skutki już bez nadziei na zmianę, na ich zmianę, dlatego że wiecznie trwający dzisiaj, gdy jest czas łaski, na nas czeka i oczekuje. I stąd życie wieczne jest udziałem tylko tych ludzi, którzy na tej ziemi dali się pojednać z Bogiem. Dali się przyłączyć powtórnie do dawcy życia. Dlatego Chrystus tak bardzo, bardzo mocno akcentował, by Ewangelię głosić, by mówić: upamiętajcie się, opamiętajcie się, pokutujcie, nawróćcie się. A więc dajcie się przyłączyć do dawcy życia, abyście już mieli udział w wiecznym życiu. I tacy ludzie, którzy zaufali, uwierzyli Chrystusowi, uwierzyli temu, który go posłał, są nazywani dziećmi Bożymi. Pierwszy list Jana, rozdział 3, wiersz 2. Teraz Bożymi dziećmi jesteśmy, ale się jeszcze nie ukazało, nie objawiło, czym będziemy. Również są nazywani dziedzicami Bożymi, współdziedzicami Chrystusa. Rzymian 8, rozdział, wiersz 17. Nazywani są również, posłuchajcie, posiadaczami życia wiecznego. Jan, rozdział 3, wiersz 36. Posiadacz życia wiecznego już ma życie wieczne. Albo Piotr w pierwszym liście, drugi rozdział, mówi o pielgrzymach i wychodźcach na tym świecie, a więc ludzie, którzy mają w sobie już wieczne życie, ale w doczesności pielgrzymują i zdążają do swojego domu, do domu Ojca. I Filipian, rozdział 3, wiersz 20, mówi o ojczyźnie. O ojczyźnie, która dla tych dzieci bożych, tych bożych dziedziców, posiadaczy życia wiecznego, ta ojczyzna jest w niebie. Dlatego też tak ciągle mówimy: przyjdź Twoje królestwo, bądź Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi. Dlaczego? Bo jesteśmy już tutaj na ziemi zintegrowani z tym wiecznym Bogiem, dawcą życia, i stąd Jego wola w niebie jest dla nas przyjemnością na tej ziemi, bo jesteśmy z Nim duchem, jednym duchem połączeni. Dlatego też naszym największym pragnieniem jest wykonywać wolę Bożą na tej ziemi, usłużyć tej woli Bożej na tej ziemi. I chcemy to czynić z miłości, z radości, że nas uratował, zbawił, i z wdzięczności za to, że On nam to wszystko, czym obfituje niebo, czym obfituje Bóg Wszechmogący, wiecznie trwający, On nam to już na tej ziemi dał jako przedsmak mocy wieku przyszłego. I stąd my chcemy tę wolę Bożą w pełnej wolności od grzechu, uwalnianiu od grzechu, w duchowej jedności z Chrystusem, chcemy tę wolę wykonywać. Ale właśnie jeżeli się zdarzyłoby, że tej dobrej woli w nas by zabrakło, by wykonywać Bożą wolę, to możemy stać się odstępcami, nawróceni ludzie, odrodzeni, ale odstępcy, którzy krew przymierza depczą, którzy lekceważą dzieło Chrystusa na Golgocie. Dlatego też i list do Hebrajczyków ostrzega nas, rozdział 10, właśnie sobie wczoraj go czytałem z takim przejęciem, i tam właśnie jest bardzo wyraźnie powiedziane, że jaki jest los tych odstępców, również i mój byłby, gdybym się na to zdecydował. I tam jest mowa o tym ogniu palącym, o męczarniach, które mają czekać właśnie ludzi wierzących, którzy odpadli, stali się odstępcami. Więc to jest to, o czym mówimy, kochani, to jest bardzo dla nas ważne. Mamy udział w Bożym życiu, w Bożej światłości, ale wiedzmy, że gdy to zlekceważymy i grzech nas zacznie zwyciężać, to też i będziemy to wszystko tracić, dlatego że wieczność, wieczne życie jest zależne od trwania, od bezpośredniego połączenia z tym, który jest źródłem życia. I stąd wolą Bożą, wolą Ojca jest udostępnianie wiecznego życia wszystkim ludziom, ale na bazie wiary, zawierzenia Chrystusowi. On otrzymał, Syn Boży otrzymał moc, by udzielić tego życia wszystkim, którzy w Niego wierzą, którzy Go wyznają w swoim życiu i uznają, że On jest ich i Zbawicielem, i Panem. Dlatego, że Jego celem misji było: ja przyszedłem, by moje owce miały życie, i to miały je w obfitości, w pełni. I oczywiście ta pełnia dzisiaj jest ograniczona naszym ziemskim bytowaniem, ziemskim ciałem, ale ta pełnia na nas czeka tam w niebiesiech, a więc życie wieczne mamy już teraz, a w pełni ono będzie później, gdy ciała nasze wstaną z martwych lub też będą przemienione. A więc wierzący człowiek ma w sobie to samo życie, które miał, które ma sam nasz Pan. Ale jest pewna różnica. Jezus miał to życie wieczne w sobie. Natomiast człowiek wierzący ma to życie nie w sobie, lecz w nim. Jest ono zależne. Jak to drzewo życia wymagałoby jeść jego owoce i żyć, tak też i dzisiaj nasze wieczne życie jest uzależnione od trwania bycia w Jezusie Chrystusie. I stąd poprzednio podkreślałem i teraz też podkreślę. Nie wystarczy mieć bilet do nieba, bilet naszego nawrócenia, decyzji, ale trzeba wsiąść do tego pociągu i zająć miejscówkę, usiąść na swoim miejscu, wykorzystać miejscówkę i trwać na tym miejscu aż do ostatniej stacji. Wejść na tę drogę, którą jest Jezus i nią iść konsekwentnie, nie zbaczając na lewo i na prawo. Więc to jest ta różnica, że Jezus ma życie sam w sobie. My mamy to wieczne życie w Jezusie Chrystusie. Jakie są cechy charakterystyczne tego wiecznego życia? A więc w naszych codziennych okolicznościach życiowych ono się przejawia w rozmaity sposób. Na przykład taką cechą dla nas widoczną, jaką bym teraz wymienił, jest nasze posłuszeństwo. List Jana nam powiada, rozdział 2, pierwszy list, trzeci wiersz. Z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. A więc wtedy człowiek odrodzony, mający wieczne życie, od razu ma taką postawę miłości, tej głębokiej miłości, agapę i do Boga, i do ludzi, a szczególnie do braci i sióstr w Jezusie Chrystusie. Taką drugą cechą tego wiecznego życia, które jest w nas, jest miłość, która jest jak światłość. Kto nie miłuje swego brata, jest w ciemności. Kto miłuje swego brata, jest w światłości. A więc myśmy przeszli ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Pierwszy list Jana, rozdział 3. Więc to są owoce. Po owocach się ich poznaje, a nie po deklaracjach. I mamy to życie prawdziwe. Ono jest i w nim prawdziwe, i w nas. Pierwszy list Jana, 2 rozdział 8 wiersz. Prawdziwe ono jest i w nim, i w nas. To samo życie. I stąd to nasze życie wieczne na tej ziemi jest udziałem również i w tych wiecznych rzeczach, w tych boskich rzeczach, w tych mocach wieku przyszłego. Dlatego też mamy różnego rodzaju doznania rozmaite. To teraz myślę o różnych obdarowaniach Ducha Świętego, darach Ducha Świętego, o owocach Ducha Świętego. I są to rzeczy niespotykane, rzeczy szczególne, które sprawiają, że my mamy udział w tych wspaniałościach, ale to wszystko się będzie przejawiało w późniejszych moich wykładach. Dlatego też naszym celem dzisiaj jest żyć dla Bożego upodobania. Bo naszym celem później będzie żyć wiecznie razem z Chrystusem w Bożej chwale. Jak to będzie wyglądało, to takich użyłem tutaj troszkę słów greckich, abyśmy sobie zobaczyli z tych 7 wyrażeń, jak to będzie wyglądało. Na przykład Efezjan, 5 rozdział, 27 mówi, że jest to wolność od jakichkolwiek wad. Te greckie wyrazy są w konspekcie. Teraz nie będę ich wymieniał, tylko ich znaczenie. A więc wolność od wszelkich wad. Inny wyraz, Kolosan 1 rozdział 22 mówi, że jest to świętość i moralna doskonałość. I w takim stopniu, że ona przynosi pełną satysfakcję, gdy chodzi o Boże wymagania. Więc to będzie wreszcie spełnione. Dzisiaj usiłujemy być nienaganni, święci. I nam wychodzi tak rozmaicie. Tam już będziemy w pełni to mogli zrealizować. Ale poćwiczmy tutaj oczywiście jak najdłużej i najlepiej tutaj sobie poćwiczmy. Filipian 1 rozdział, wiersz 10 nam powiada, że to życie wieczne polega na uwolnieniu od wszelkich źródeł, które wywołują upadek. Tam jest właśnie ten wyraz grecki użyty i w konspekcie, odsyłam do konspektu, Filipian 1 rozdział 10 wiersz, że już nie będzie tych źródeł, które wywołują upadek. Tutaj te źródła są i musimy się im opierać, na nie uważać. Albo Apokalipsa nam podaje w rozdziale 2, 19 wyraz, który mówi, że to jest coś, co zostało przez ogień doświadczone i okazało się doskonałe, bez wad i bez jakiejkolwiek skazy. A więc już będzie finalny produkt. Będziemy już tam razem z Chrystusem w chwale Bożej i to już będzie bez wad i bez jakiejkolwiek skazy. 1 Koryntian, 1 rozdział, 8 wiersz używa wyrazu w oryginale, który oznacza wolność od wszelkich zadłużeń i zobowiązań. Natomiast list do Tesaloniczan, pierwszy list, rozdział 3 i 5, mają wyraz o zabarwieniu eschatologicznym. I on mówi o czystości, o doskonałości w czasie przyjścia Pana Jezusa. A więc czystość, którą tylko sobie możemy wyobrazić, ale jej nie możemy doświadczać. Doskonałość, którą też nie bardzo sobie jeszcze wyobrażamy, ale chodzi o taką pełną dojrzałość już, gdy przyjdzie Pan Jezus, już wszystko będzie kompletne, pełne. No i takie dwa ciekawe wyrazy występujące w liście do Efezjan, 5 rozdział, które mówią o uwolnieniu Kościoła od wszelkich zanieczyszczeń i skaz. W czasie ostatecznym Kościół, ty i ja, będziemy uwolnieni od wszelkich skaz. Dlatego też teraz tęsknimy za tą pełnią objawienia się życia wiecznego, które już w nas jest. Tam będziemy mieć z Nim społeczność, czyli więź, kontakt bezpośredni. Dzisiaj mamy pośredni przez Ducha Świętego, przez Boże Słowo, przez wiarę. Tam będziemy twarzą w twarz patrzeć w Jego oblicze. Dlatego też nasze ciała cały czas, te ciała zniszczalne, znikome, one nas ograniczają. One podlegają śmierci, rozkładowi. Natomiast duch w nas, duch człowieczy, jest to czynnik, element naszej istoty, który pochodzi bezpośrednio od Boga i on jest niezniszczalny. O tym będziemy mówić za tydzień. Dlatego też i ludzkie istnienie, jego tożsamość, czyli świadomość naszego ja, znajduje się w naszym duchu, w duchu człowieczym. I można powiedzieć, że ono jest nieśmiertelne w tym rozumieniu, że ma swój początek, bo Bóg kiedyś nas stworzył, ale nie ma swojego końca. Dlatego też cała nasza osobowość przejdzie do wieczności, gdy opuścimy nasze ciało. I wtedy się wieczne życie stanie w pełni naszym udziałem. Teraz nie mamy tej pełni jeszcze. Ale w przyszłości już nie będzie żadnego rodzaju śmierci. Jak się gąsienica przekształca w pięknego motyla, tak też i my się przekształcimy w pełni w nieśmiertelne istoty podobne do Jezusa Chrystusa. Będziemy szczęśliwi i to będzie coś wspaniałego, bo wreszcie zobaczymy tę piękną jedność. Oblubienica i oblubieniec. Ciało i głowa. I razem będziemy, a duch i oblubienica mówią: przyjdź Panie Jezu. I modlimy się: przyjdź Panie Jezu. I polecam konspekt, który się jeszcze nie dzisiaj, ale się wkrótce pojawią te konspekty. Tam jest reszta. Zakończyłem na stronie 4, a jest ich 11 tych stronic, a więc tam jeszcze jest więcej materiału, ale niech sobie każdy sam przestudiuje. A zapraszam na naszą rozmowę znów za tydzień, gdy będziemy mówić o tym, kim jest człowiek. I tak, dziękuję wszystkim za uwagę i niech Pan nas wszystkich prowadzi i błogosławi.